This is Workbook 8, Unit 36, Armed Forces of Some European Countries. This is Unit 36, Text A. The exercises for Text A begin with Exercise 2. Read the exercise first, listen to the tape, and complete the exercise.
Pod względem stanu ogólnego sił zbrojnych Polska zajmuje siódme miejsce w Europie po ZSRR, Turcji, Francji, RFN, Włoszech i USA. Należy jednak pamiętać, że po zapowiedzianym zmniejszeniu liczebności wojska jeszcze o 33 tysiące żołnierzy, co nastąpi do końca bieżącego roku, znajdziemy się na 9. pozycji.
This is Unit 36, Text B. The exercises for Text B begin with Exercise 3. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Jeśli chodzi o procentowy stosunek żołnierzy do ludności kraju, Polska zajmuje 10. miejsce, 0,91%, a w końcu bieżącego roku, gdy osiągnie wskaźnik 0,83%, przesunie się na 12. pozycję. To samo miejsce, 10., Polska zajmuje pod względem stosunku liczby żołnierzy do obszaru kraju, 1,11 żołnierzy na 1 km kwadratowy. Ale w końcu bieżącego roku, po osiągnięciu wskaźnika 1,0, przesunie się również na pozycję 12. W tej drugiej relacji najwyższy wskaźnik, prawie trzykrotnie większy, ma Belgia. Następnie, prawie dwukrotny, Holandia, RFN i już nieco tylko większy od nas Grecja, Wielka Brytania, Włochy, NRW, Czechosłowacja i inne.
This is Unit 36, Text C. The exercises for Text C begin with Exercise 4. Read the exercise first, listen to the tape, and complete the exercise.
Podobnie na dalszych miejscach lokuje się nasze wojsko pod względem niektórych rodzajów uzbrojenia. Ogólnie biorąc, wyprzedzają nasze siły zbrojne w tej dziedzinie poza ZSRR przede wszystkim armię RFN, Wielkiej Brytanii, a w niektórym sprzęcie także Francji, Czechosłowacji i innych państw. W Holandii na 1000 km kwadratowych powierzchni kraju przypada 18 czołgów, w RFN 17, Grecji 11, neutralnej Szwajcarii 20, a w Polsce 10.
This is Unit 36, Text D. The exercises for Text D begin with Exercise 5. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Ogółem armia rumuńska liczy 171 tysięcy ludzi, z czego ponad połowa to poborowi. Obszar kraju podzielony jest na cztery okręgi wojskowe. W wojskach lądowych służy 110 tysięcy żołnierzy. Składają się na nie głównie dwie dywizje pancerne, 8 dywizji zmechanizowanych, 3 brygady górskie, pułk powietrzno-desantowy, jednostki artylerii i zabezpieczenia. Mają one 3200 czołgów, 5000 bojowych wozów piechoty i transporterów opancerzonych oraz 6600 moździerzy, dział i wyrzutni artylerii rakietowej.
This is Unit 36, Text E. The exercises for Text E begin with Exercise 7. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Marynarka wojenna składa się z floty Morza Czarnego, eskadry dunajskiej i jednostek obrony wybrzeża, razem 6400 marynarzy i żołnierzy. Podstawową siłę tworzy jeden duży okręt wojenny i okręt podwodny. Stan wojsk lotniczych oraz obrony powietrznej kraju wynosi 27 400 żołnierzy. Posiadają one 380 samolotów bojowych i 220 śmigłowców. Pozostałe jednostki wojskowe to sztab generalny, centralne instytucje Ministerstwa Obrony, jednostki podporządkowania centralnego, szkoły wojskowe oraz jednostki i instytucje tyłowe.
This is Unit 36, Text F. The exercises for Text F begin with Exercise 9. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Oprócz tego w Rumunii znajdują się siły paramilitarne. Tworzą je Wojska Ochrony Pogranicza, 17 tysięcy w 12 brygadach oraz oddziały bezpieczeństwa MON, 20 tysięcy ludzi. Stan Gwardii Obywatelskiej oblicza się na kilkaset tysięcy ludzi.
This is Unit 36, Text G. Read Exercise 10 first. Listen to the tape and complete the exercise.
W Funkcjonująca obecnie Rada Frontu Ocalenia Narodowego powołała Naczelną Radę Wojskową, która koordynuje działania wojska i jednostek MSW. Na czele Ministerstwa Obrony stoi odsunięty przed laty od służby generał Nikolaj Militaru.
Unit 37, Quartermaster's Problems. This is Unit 37, Text A. The exercises for Text A begin with Exercise 2. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Proszę Państwa, zgodnie z żołnierską zasadą dalej sztabu, bliżej kuchni, do studia zaprosiłem szefa służby żywnościowej głównego kwatermistrzostwa Wojska Polskiego, pułkownika Zbigniewa Różyckiego. Panie pułkowniku, jak jesteście przygotowani do zimy? Czy nie zaistnieje przypadkiem taka ewentualność, że w dobie ciągle zmieniających się cen może zabraknąć wam żywności?
Sądzę, że nie. Nie zaistnieje taka ewentualność. Żywności nam nie zabraknie. Przygotowaliśmy się do zimy, można skromnie powiedzieć, solidnie. Zgromadziliśmy odpowiednie ilości zabezpieczające potrzeby żołnierzom, ziemniaków, warzyw, kapusty, ogórków i zrobiliśmy dosyć duże ilości przetworów owocowo-warzywnych.
This is Unit 37, Text B. The exercises for Text B begin with Exercise 4. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Może właśnie o tych ziemniakach. Uważam, że nieszczęsnych, dlatego że w tym roku w jednym regionie kraju, na przykład w Białostockim, ziemniaki kosztowały 12 tysięcy za kwintal, a w Zielonogórskim 20 kilka. Jak sobie dajecie z tym radę? Przecież norma żywnościowa przypadająca na jednego żołnierza jest jednaka.
Tak, jest jednakowa. Przede wszystkim staramy się pozyskiwać ziemniaki z najtańszych źródeł. Mamy już od dosyć dawna, od kilku lat, prawo zakupu ziemniaków od osób fizycznych. Kupujemy również w państwowych gospodarstwach rolniczych. Kupujemy również i w spółdzielniach, ale tam w pierwszym rzędzie, gdzie ten ziemniak jest najtańszy.
This is Unit 37, Text C. The exercises for Text C begin with Exercise 6. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Każda gospodyni domowa przygotowuje w okresie jesiennym jakieś słoiki, kompoty, weki. A jak to w wojsku?
Tak, robimy my również, przygotowujemy. A więc, jak wspomniałem poprzednio, mamy zabezpieczenie w 100% w kapustę kiszoną, mamy zabezpieczenie w około 90% w ogórkach kiszonych, jak również w kompotach. Także mogę powiedzieć, że jesteśmy samowystarczalni pod tym względem.
This is Unit 37, Text D. The exercises for Text D begin with Exercise 8. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Wszystkim kierowcom sen z oczu spędzają ciągle wzrastające ceny paliwa oraz jego chroniczny brak. A jak jest w wojsku? Wiesław Rozwicki rozmawia z szefem służby MPS, pułkownikiem Henrykiem Ławniczakiem.
This is Unit 37, Text E. The exercises for Text E begin with Exercise 9. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Siły zbrojne jako masowy odbiorca paliw płynnych dysponuje określoną kwotą budżetową, która nas limituje w skali rocznej. Cotygodniowe podwyżki cen wymagają od nas dokonywania bilansu zarówno materiałowego, jak i finansowego, ażeby zmieścić się w określonych limitach finansowych. Szefostwo Służby Materiałów Pędnych Głównego Kwatermistrzostwa Wojska Polskiego już we wrześniu, przewidując zmianę cen do końca roku, dokonało korekty planu zakupu paliw płynnych na bieżący rok, zmniejszając jego wielkość o 45 tysięcy ton.
Czy to jest dużo?
Przyjmując średniodobowe zużycie kraju w benzynach samochodowych rzędu 6-7 tysięcy ton, w oleju napędowym 10-12 tysięcy ton, może pan redaktor sobie przeliczy.
Unit 38, Cost Reductions in the Air Force. This is Unit 38, Text A. The exercises for Text A begin with Exercise 2. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Proszę Państwa, pan pułkownik Bolesław Halek to jeden z wytrawniejszych specjalistów od szkolenia lotniczego. Panie pułkowniku, mam do Pana pytanie następujące. Czy obecna sytuacja ekonomiczna nie wpłynie w sposób zasadniczy na tok szkolenia lotniczego w Wojsku Polskim? Czy tego szkolenia w jakiś naturalny sposób nie zakłóci pana zdaniem?
Niestety, obecna sytuacja ekonomiczna ma duży wpływ na tok szkolenia personelu latającego. Wyraża się to w ograniczonych możliwościach zarówno resursów silników, płatowców, statków powietrznych, liczby, ilości przydzielonych środków rażenia, paliwa, według opinii ekspertów zagranicznych, balansują na granicy możności lub niemożności.
This is Unit 38, Text B. The exercises for Text B begin with Exercise 4. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Oceny operacyjne możliwości naszych pilotów są brane pod uwagę w aspekcie liczby wykonywanych odpaleń pocisków, czy strzelania z broni pokładowej, czy ewentualnie brania udziału w ćwiczeniach z pełnym wykorzystaniem uzbrojenia. Należymy do tych, którzy sobie pozwolić na to nie mogą. W tych porównaniach uzyskujemy niskie oceny. Ale z doświadczenia wiemy, że każda dziedzina wymaga długotrwałego treningu. Dla przykładu, pilot zachodnich armii, po to, aby odpalić pocisk rakietowy, wykonuje kilkaset treningowych odpaleń na urządzeniach. U nas podobnie jest w odniesieniu do tych statków powietrznych, które posiadają takie urządzenia.
This is Unit 38, Text C. The exercises for Text C begin with Exercise 5. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Panie pułkowniku, ale póki co doskonałego urządzenia, doskonałego symulatora jeszcze nie ma.
Jeszcze nie ma, ale jest już perspektywa, że takie urządzenie może powstać u nas w kraju. Ponieważ zespoły, przede wszystkim naukowe, Instytutu Lotnictwa, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej oraz WSK Okęcie, wymienione zespoły ludzkie opanowały przede wszystkim metody obliczeniowe i w związku z tym jest otwarta droga do otrzymywania doskonałych urządzeń symulacyjnych, takich, jakie wymaga lotnictwo. W tym głównie urządzeń symulacyjnych takich dziedzin szkolenia, które wymagają długotrwałego i bardzo drogiego treningu.
This is Unit 38, Text D. The exercises for Text D begin with Exercise 7. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Przed naszym mikrofonem generał brygady pilot Michał Polech. Wiemy doskonale, orientujemy się, że część pilotów wojskowych przechodzi do lotnictwa cywilnego. Nie jest to na pewno tajemnicą. Natomiast wydaje mi się, że bardzo interesującym byłoby zastanowienie się nad tym, czy zachodzi również zjawisko odwrotne. To znaczy, czy piloci cywilni może nie tyle przechodzą, co mogą być wykorzystani także w lotnictwie wojskowym. W wielu krajach świata właśnie piloci cywilni stanowią ten naturalny bagaż rezerwowy dla lotnictwa wojskowego. Mieliśmy taki znakomity przykład w konflikcie o Falklandy, kiedy właśnie lotnicy cywilni angielscy bardzo szybko stali się pilotami RAF-u. Stąd to moje dzisiejsze pytanie do pana. Jak u nas sytuacja w tym zakresie wygląda?
This is Unit 38, Text E. The exercises for Text E begin with Exercise 9. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
U nas przy takim systemie jak dotychczas tych ludzi się nie wykorzystuje. Stąd nie mamy żadnych praktycznie rezerw. Mój punkt widzenia jest taki. Aby zaplanować tę ścieżkę życiową dla pilota, przepuszczając go przez samoloty bojowe i pomimo, że jeszcze ma zdrowie, to zezwolić mu na wcześniejsze zejście z tego samolotu, dokonać przysposobienia go w odpowiednim ośrodku i odpuścić go na samoloty transportowe, obojętne jaki typ. W tym czasie, jeżeli zaszłaby taka konieczność obrony granic, to ten człowiek jest bardzo szybko doprowadzony do stanu gotowości bojowej, co robią wszędzie na zachodzie, no chociażby jak pan redaktor wspomniał o Falklandach. No to nic innego. Przez radio komenda padła w powietrzu, kiedy brytyjskie samoloty przewoziły normalnie pasażerów, kiedy stewardesy normalnie podawały herbatę dobrą i kanapki. Gdzie natychmiast posadzono samoloty na najbliższych lotniskach, wypuszczono pasażerów, złożono siedzenia, załadowano sprzęt. Piloci przebrali się w mundury, polecieli wykonywać zadanie.
Unit 39, Nagorno-Karabakh. This is Unit 39, Text A. The exercises for Text A begin with Exercise 2. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Rada Najwyższa Armenii, która w końcu ubiegłego tygodnia obradowała w Erewaniu, proklamowała nową republikę. W jej nazwie nie występuje już słowo socjalistyczna. Na tym samym posiedzeniu odrzucono decyzję Rady Najwyższej ZSRR przywracającą zwierzchnictwo nad Górnym Karabachem władzom Azerbejdżanu. Mieszkańcom spornego regionu przyznaje się obywatelstwo Zjednoczonej Republiki Armenii. Minister spraw wewnętrznych ZSRR, Władimir Bakatin, występując w poniedziałek w telewizji moskiewskiej, uznał decyzję Rady Najwyższej Armenii za niedopuszczalne pogwałcenie prawa. Podkreślił jednak, że kwestia przynależności Górnego Karabachu musi być rozwiązana środkami politycznymi.
This is Unit 39, Text B. The exercises for Text B begin with Exercise 4. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Rada Najwyższa ZSRR rozpatrywała we wtorek kwestię Górnego Karabachu. Uchwalone postanowienia nie stanowią żadnego przełomu w trwającym od 2 lat konflikcie. Potwierdzają bowiem przynależność tego obwodu do Azerbejdżanu. Ormianie, stanowiący większość mieszkańców Karabachu, domagali się przyłączenia go do Armenii. W starciach na tym tle zginęło dotąd ponad 120 osób, 200 tysięcy musiało opuścić miejsce zamieszkania. Rozwiązana zostanie, powołana w styczniu decyzją władz centralnych, specjalna komisja, która w imieniu Moskwy zarządzała dotąd okręgiem. Karabachem mają kierować lokalne władze, wybrane tak, by ich skład odzwierciedlał stosunki narodowościowe w tym obwodzie.
This is Unit 39, Text C. The exercises for Text C begin with Exercise 5. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Do czasu normalizacji sytuacji społeczno-politycznej w Górnym Karabachu pozostanie 5-tysięczny kontyngent wojsk MSW. Na okres przejściowy powołana zostanie Związkowa Komisja Kontroli i Obserwacji, podległa Radzie Najwyższej ZSRR. Dzień przed głosowaniem Azerbejdżański Front Ludowy wznowił blokadę linii kolejowych prowadzących do Armenii i Górnego Karabachu. Akcja ta była próbą wywarcia nacisku na Radę Najwyższą. W związku z tym deputowani ormiańscy domagali się odłożenia głosowania, a gdy ich protest nie został przyjęty, opuścili salę.
This is Unit 39, Text D. The exercises for Text D begin with Exercise 6. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Władze Związku Radzieckiego skierowały wojsko do Azerbejdżanu w celu zniszczenia Azerbejdżańskiego Frontu Ludowego. To oświadczenie ministra obrony generała Dmitrija Jazova na konferencji prasowej w Baku. Front ten, powiedział Jazov, zmierza do obalenia komunistycznego przywództwa w republice i przechwycenia władzy. Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, sytuacja nadal jest napięta. Nie pracuje z powodu strajków większość przedsiębiorstw. Sparaliżowany jest transport kolejowy. Na granicy Armenii z Nachiczewańską Republiką Autonomiczną, mimo podpisanego wczoraj porozumienia o przerwaniu ognia, dochodziło do strzelaniny. Dość spokojnie natomiast w Nagornym Karabachu. Dziś uruchomiono tam linię autobusową łączącą Stepanakert z jednym z miast rejonowych. Autobusy są jednak eskortowane przez wojsko.
This is Unit 39, Text E. The exercises for Text E begin with Exercise 7. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
W Moskwie Służba Bezpieczeństwa aresztowała w budynku stałego przedstawicielstwa Azerbejdżanu przy radzieckim rządzie członka kierownictwa Ludowego Frontu Azerbejdżanu Edzibara Mamedowa. Przybył on tu z Baku według słów rzecznika MSZ w celu przygotowania akcji społecznego protestu, w których mieli wziąć udział mieszkańcy stolicy pochodzenia azerbejdżańskiego. Międzyregionalna grupa parlamentarna skupiająca blisko 1/4 deputowanych do Rady Najwyższej krytycznie ocenia wprowadzenie wojsk do Azerbejdżanu. Zarzuca się prezydium Rady przekroczenie swoich kompetencji. Obecną decyzję prezydium Rady Najwyższej porównywano z analogicznymi z roku 1956, 68 i 79, kiedy to wojska radzieckie wkraczały na Węgry, do Czechosłowacji i Afganistanu.
This is Unit 39, Text F. The exercises for Text F begin with Exercise 8. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
W tureckim mieście Igbir, tuż przy granicy ze Związkiem Radzieckim, 20 tysięcy Azerów protestowało przeciwko akcji wojskowej w Azerbejdżanie. Pojawiły się hasła wzywające armię turecką do marszu na Baku. We wschodnio-północnej Turcji żyje około 400 tysięcy Azerów wyznania szyickiego.
This is Unit 39, Text G. The exercises for Text G begin with Exercise 9. Read the exercise first, listen to the tape, and complete the exercise.
Z doniesień radia i TASS z Baku wynika, że w mieście napięcie nie opada. W wyniku ostrzału koszar szawiańskich zginęło dwóch żołnierzy. Jeden został ciężko ranny. Strzały słychać było też w innych częściach miasta. Nadal nie pracuje większość fabryk, a także komunikacja. Życie w Baku jest więc praktycznie sparaliżowane. Służby KGB i MSW prowadzą akcję neutralizowania sztabów różnych organizacji nieformalnych, w tym Komitetu Obrony Ludowego Frontu Azerbejdżanu. Aresztowano wiele osób, w tym szefa tej organizacji. Zdaniem komendatury wojskowej, on i jego koledzy ponoszą odpowiedzialność za rozniecanie nacjonalistycznych konfliktów.
This is Unit 39, Text H. Read exercise 10 first. Listen to the tape and complete the exercise.
W związku z sytuacją w Armenii minister obrony narodowej generał Florian Siwicki podjął decyzję o przerwaniu prowadzonych tam robót i powrocie żołnierzy Wojska Polskiego do kraju. Od września ubiegłego roku w Kirowakanie 182 polskich żołnierzy po trzęsieniu ziemi buduje przedszkole. Wszyscy żołnierze czują się dobrze i tam, gdzie pracują, panuje spokój.
Unit 40. Improving morale in the Polish Armed Forces. This is Unit 40, Text A. The exercises for Text A begin with Exercise 2. Read the exercise first, listen to the tape, and complete the exercise.
Rozmowa z dowódcą 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej imienia Tadeusza Kościuszki, pułkownikiem dyplomowanym Zdzisławem Kazimierskim. Jak należy rozumieć humanizację służby?
Humanizacja w koszarach to stworzenie takich warunków służby oraz atmosfery wśród kolektywów żołnierskich, aby życzliwość, zrozumienie, koleżeństwo było codziennością, a szacunek dla godności ludzkiej, obywatelskiej, żołnierskiej naczelną potrzebą.
Od kiedy mówi się o humanizacji w wojsku?
O potrzebie polepszenia stosunków międzyludzkich mówiło się od kilku, a nawet kilkunastu lat. W ubiegłym roku pojęcie humanizacji nabrało nowej jakości, głównie ze sprawą ministra obrony narodowej.
Czy humanizacja warunków życia i służby pociąga za sobą dodatkowe koszty?
Nie zawsze. W niektórych dziedzinach wystarczą tylko decyzje zmieniające dotychczasowy tryb postępowania. Wprowadziliśmy na przykład przepustki, które żołnierze noszą ze sobą. Kto wywiązywał się z obowiązków, wykonał postawione mu zadania, melduje o tym przełożonemu i może wyjść za bramę koszar.
This is Unit 40, Text B. The exercises for Text B begin with Exercise 4. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
W jakich więc formach humanizacja przejawia się w wojsku?
Można wyodrębnić wiele różnorodnych form, które powodują, że służba jest lżejsza, żołnierz potrafi odnaleźć swoje miejsce w kolektywie, znaleźć czas na zaspokojenie swoich potrzeb, zrozumienie przez przełożonych, jego trosk i problemów.
O przepustkach już mówiliśmy i fakt ten nie jest traktowany jako wyróżnienie, a zaspokojenie naturalnej potrzeby osobistej. Proszę jednak o dalsze przykłady.
Dodam jeszcze, że na przepustkę jednorazową, 48-godzinną lub 72-godzinną, żołnierz może wyjść za zezwoleniem dowódcy pod oddziału. A inny przykład? Żołnierze żonaci wyjeżdżają na urlop rozłąkowy, który wynosi 3 dni w miesiącu. Do tego jeszcze trzeba dodać czas na dojazd do miejsca zamieszkania rodziny. Dotychczas żołnierze ci wyjeżdżali raz na 2 miesiące. Jest rzeczą naturalną, że młode małżeństwo, młodzi ludzie chcą być jak najczęściej razem. Kontakt więc z osobą bliską, pewność, że wszystkie sprawy są uregulowane, pozwala żołnierzowi być spokojniejszym o rodzinę, łatwiej znosić ciężar służby wojskowej, a także lepiej wypełniać swoje obowiązki.
This is Unit 40, Text C. The exercises for Text C begin with Exercise 5. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Słyszałem, że macie pokoiki żołnierskie z grami komputerowymi, sprzętem wideo, że żołnierze wyjeżdżają na wycieczki.
To prawda, sprzęt ten jednak jest najczęściej prywatny. Żołnierze urządzają sale, świetlice według własnych pomysłów. Chodzi o to, by czuli się w koszarach jak w domu albo w warunkach zbliżonych do domowych. A wycieczki... staramy się wychowywać także przez turystykę, krajoznawstwo. Forma poznawania regionu, w którym pełni się służbę wojskową, a także poznawanie własnego kraju, nie jest jeszcze w pełni wykorzystana. Chcę powiedzieć, że wycieczki żołnierzy dywizji dotarły m.in. do Zakopanego, Gdańska, na targi poznańskie.
Te wycieczki to wykorzystywanie czasu wolnego odbywają się bez uszczerbku dla służby gotowości bojowej.
W celu stworzenia możliwości dysponowania wolnym czasem właśnie na przepustki, wycieczki, został opracowany jakościowo nowy układ zamierzeń tygodniowych. Pozwala on główne zadania dnia wykonać do apelu popołudniowego, a tygodniowe do piątku włącznie. Zmniejszyliśmy też skład ilościowy wart i służb, co spowodowało mniejsze obciążenie bez szkody dla ochrony obiektów. Chciałbym zwrócić uwagę na żołnierzy, których rodzice prowadzą gospodarstwa rolne. Żołnierzom tym w okresie spiętrzonych prac polowych udziela się urlopów okolicznościowych. Jest to także przykład postępującej humanizacji. I jeszcze jedna sprawa. Zmodyfikowaliśmy proces szkolenia młodego rocznika, a kadra do szkolenia podstawowego jest specjalnie dobierana. Wybieramy najlepszych, oceniając ich predyspozycje intelektualne i fachowe.
This is Unit 40, Text D. The exercises for Text D begin with Exercise 6. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Z naszej rozmowy wynika, że proces humanizacji dotyczy przede wszystkim żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.
Nic podobnego. Dotyczy także kadry. Młodych żołnierzy zawodowych, a także żołnierzy przeniesionych służbowo do dywizji przyjmujemy zgodnie z ceremoniałem wojskowym i z wielką serdecznością. To samo dotyczy okazywania pamięci w dniu rocznic, służby, stażu małżeńskiego, urodzin. Pamiętamy o dniu imienin. I nieważna staje się wartość upominku, lecz symbolika i właśnie pamięć. Humanizacja więc, choć dotyczy przede wszystkim żołnierzy służby zasadniczej, gdyż oni stanowią większość naszych sił zbrojnych i są pod wpływem oddziaływań wychowawczych kadry, zajmuje się, jako proces, także kadrą oraz pracownikami wojska. Co daje humanizacja? Wszystkie decyzje, które mają na celu uczynienie życia i służby lżejszymi, wprowadzają możliwość sprawdzenia ich w praktyce i udoskonalania. Ludzie zaś czują się dowartościowani. Znajdują czas na odpoczynek fizyczny i psychiczny.
Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał Stanisław Łukaszewski.
This is Unit 40, texts E1 and E2. The exercises for text E1 begin with exercise 7. Read the exercise first, listen to the tape and complete the exercise.
Proszę Państwa, w ostatnich dniach października do wielu jednostek naszego wojska przyszli młodzi żołnierze. Są to oczywiście dla nich dni najtrudniejsze. O wypowiedź poprosiłem dowódcę jednego z pododdziałów.
Rzeczywiście, około miesiąc temu nowy zastęp żołnierzy najmłodszego wcielenia jest u nas w jednostce. I jak zwykle w grupie ludzi jest to zbiór określonych charakterów, którzy przyszli z różnych środowisk, z różnym tutaj doświadczeniem życiowym.
I nastawieniem.
I nastawieniem. No i oczywiście na pewno z niepokojem przed tym, co będzie. Zresztą z opowieści być może kolegów, znajomych, różnych rzeczy się tam mogli dowiedzieć. A w tej chwili nastąpi konfrontacja tego, a być może już nastąpiła, i zweryfikowanie tych wiadomości, które zasłyszeli gdzie indziej. Po przyjściu do jednostki zostali wyposażeni we wszystko, co jest niezbędne do życia, do wypoczynku i do szkolenia.